Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? O pierwszych ofiarach i modlitwach w religii Izraelitów. Pięcioksiąg, czyli Izraelska Księga Prawa, ukazuje pochodzenie i początkowe dzieje izraelskiego ludu. Bóg sam zapragnął powołać taki lud do istnienia, dlatego powołał Abrahama, aby odszedł od swojej rodziny i udał się do ziemi Kanaan, która dla niego była innym, nowym krajem, aby w tym nowym środowisku żył zgodnie z Bożym życzeniem. Abraham posłuchał Boga i żył odtąd w trwałym z Nim kontakcie. Ten trwały kontakt Abrahama z Bogiem ożywiał się nie z inicjatywy Abrahama, ale zawsze z inicjatywy Boga. Jeśli nawet Abraham odczuwał potrzebę rozmowy z Bogiem, czy zbliżenia się do Niego, autorzy Księgi Rodzaju nie odczuwali potrzeby, aby o tym mówić. Opowiadają nam tylko te sceny, w których to Bóg podejmuje inicjatywę. Nawet w najbardziej wstrząsającym opowiadaniu o ofiarowaniu Izaaka, Abraham z własnej inicjatywy nie stawia Bogu żadnych pytań. Co więcej, po uratowaniu życia Izaaka, gdy Bóg zatrzymał wznoszoną nóż rękę Abrahama, i nie pozwolił zabić syna na ofiarę, ale wskazał barana, którego Abraham złożył w ofierze na przygotowanym już ogniu, Abraham nie okazywał Bogu wdzięczności za zmianę polecenia, ani nie zdradzał radości, że ukochany syn pozostał przy życiu. Jest ściśle posłuszny Bożym poleceniom i cierpliwie czeka na wypełnienie się Bożych obietnic, choć te obietnice spełnią się dopiero w przyszłości. Abraham jednak rozmawiał czasem z Bogiem, a więc modlił się, ale zawsze w sytuacji, w której Bóg podejmował jakąś inicjatywę, objawiał swoją obecność przy Abrahamie albo rozpoczynał z nim rozmowę i powtarzał mu swoje obietnice. A więc Abraham modlił się na przykład o syna spadkobiercę, gdy Bóg zapewniał go o swojej opiece, albo modlił się o opiekę Bożą dla swego pierwszego syna Izmaela, gdy Bóg po raz kolejny zapowiadał, że będzie ojcem syna obietnicy i licznego ludu. Innym razem wstawiał się za miastem Sodomu, w którym mieszkał jego bratanek Lot, gdy Bóg mu oświadczył, że postanowił to miasto zniszczyć. Nic nie wiemy o stanie duchowości Izraelitów podczas ich 430-letniego pobytu w Egipcie, opisanego na początku Księgi Wyjścia w kilku zaledwie zdaniach. Nie wiemy na przykład, czy w ogóle modlili się do Boga, czy składali Mu jakieś ofiary. Księga Wyjścia mówi o nich, że byli uciskani i skarżyli się na to, ale nie napisano tam wyraźnie, że skarżyli się Bogu i że Boga prosili o ratunek. Wiemy, że wierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo Bóg powołując Mojżesza tak właśnie się przedstawił. Ale nic nie wiemy o dowodach składania mu jakiejś czci. Nie wiemy też o ich jakichkolwiek modlitwach kierowanych do tego Boga. Czytamy tam wzmiankę, że w końcowym etapie ich pobytu w Egipcie położne nie wykonywały poleceń Faraona i nie zabijały nowonarodzonych chłopców izraelskich, bo bały się Boga. Dlatego Bóg dobrze czynił pobożnym, jak czytamy w księdze, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy, ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił Bóg potomstwo. A więc poczucie zależności od Boga polegało na bojaźni Bożej. Kiedy Mojżesz próbuje przekonać Faraona, by pozwolił Izraelitom udać się na pustynię razem z trzodami dla złożenia tam ofiary Bogu, tak uzasadnia potrzebę zabrania z sobą trzody, ponieważ nie wiedzą, jakiej ofiary Bóg od nich zażąda. Z tego wynika, że podczas pobytu w Egipcie nie praktykowali składania ofiar Bogu i spodziewali się dopiero, że Bóg im objawi, co mają złożyć na ofiarę. Przed wielkim cudem przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone i zatopienie w nim Egipcjan, ani Izraelici, ani Mojżesz nie modlą się do Boga, ani nie składają ofiar z prośbą o ocalenie. Wierzą, że Bóg za nich myśli i planuje. Po ocaleniu Mojżesz razem z Izraelitami śpiewali taką pieśń ku czci Pana, a była to pieśń uwielbienia Boga, który okazał swoją wielkość. Jemu zawdzięczam moje ocalenie, tak się rozpoczyna ta pieśń. Oń Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Podobnie wyraziła swoje uwielbienie Boga siostra Mojżesza Miriam, śpiewając i tańcząc z izraelskimi kobietami. Na pustyni, jeszcze przed dotarciem do góry Synaj, zagrozili im drogę Amalekici, z którymi musieli Izraelici stoczyć walkę. Ten fragment Pisma Świętego ukazuje potęgę modlitwy wstawienniczej Mojżesza, ale nic nie wspomina o tym, by przed bitwą kierowano do Boga jakąś modlitwę, prośby o ocalenie. Natomiast czytamy, że Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry, jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę w bitwie. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z drugiej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Jest to niewątpliwie piękny obraz skuteczności modlitwy wstawienniczej, dzięki której Bóg pozwolił Jozuemu zwyciężyć przeciwników. Zwróćmy uwagę na to, że Mojżesz nie wypowiada żadnych słów, a jedynie trwa przed Bogiem z uniesionymi rękami w modlitewnej postawie. Dopiero po zwycięskiej walce Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan Nisi, co najprawdopodobniej oznacza Pan jest moim sztandarem. Nie ma jednak żadnej wzmianki o tym, żeby na tym ołtarzu składano jakąś ofiarę, podobnie jak to było w wypadku wzmianki o ołtarzach budowanych przez Abrahama i Jakuba, jeszcze opisanych w Księdze Rodzaju. Wydaje się, że te ołtarze stanowiły pamiątkę pobytu Abrahama, Jakuba czy właśnie Mojżesza. Podobnie jak w różnych okolicznościach stawiana stela. Zanim Izraelici zaczną składać Bogu ofiary ze zwierząt, Księga Wyjścia wspomina, że Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi Izraela przybyli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. Wcześniej Księga wspomina, że Jetro uwierzył w moc Boga Izraelitów, a więc pierwsze ofiary ze zwierząt, o których Księga Wyjścia wspomina w opowiadaniu o wędrówce przez pustynię, składa kapłan madianicki, który uwierzył w moc Boga Izraelitów. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że pewna grupa Izraelitów jako wspólnota spożywała mięso tych ofiar. Gdy Bóg u stóp góry Synaj, komentując treść przymierza zawartego między Bogiem i Izraelem, zaczął uczyć Izraelitów praktykowania religii, o czym od pewnego czasu opowiadamy, polecił im najpierw zbudować ołtarz ofiarny, przeciwstawiając go tworzeniu obrazów bóstwa. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. Ale uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Boga nie można uczcić rzeźbieniem, odlewaniem czy malowaniem jego wyobrażeń. ale składanie mu ofiar, do czego potrzebny jest ołtarz. Ołtarz z ziemi, to znaczy z czegoś, co jest najbardziej naturalne, co wciąż ma postać taką, jaką Bóg stworzył. Wolno było ten ołtarz zbudować z kamienia, ale powinny one pozostać w naturalnej postaci. Nie buduj go, ołtarza, z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Na ołtarzu Izraelici mają składać swoje całopalenia i swoje ofiary biesiadne. Mieli oddawać Bogu coś z tego, co posiadali. Posiadali trzody. Składali więc Bogu pewne sztuki zwierząt na całopalenie, czyli nic ze zwierzęcia nie zostawiali dla siebie. Ofiarą także była ta sztuka zwierzęcia, której mięso spożywano podczas biesiady, czyli uczty wspólnotowej połączonej z ofiarą. Z takiego zwierzęcia zabitego rytualnie spuszczano zwykle krew, także wsiąkała w ziemię. Już sama krew jako siedlisko życia pochodzącego od Boga była pewnego rodzaju ofiarą. Następnie ofiarę spalano albo całe mięso zwierzęcia i wtedy była to ofiara całopalna, jak doskonale mówi to nasza polska nazwa przyjęta na określenie tej ofiary. Człowiek nie zostawiał dla siebie nic takiej ofiary całopalnej, albo też spalano jakąś część ofiary, zwłaszcza część tłuszczu, takiej na przykład ofiary biesiadnej, a z której mięso spożywano na bratniej uczcie. Bóg wyraźnie nie żąda tych ofiar od Izraelitów, ale traktuje je jako rzecz przyjętą i praktykowaną. Nieco później zostaną ustalone różne rodzaje ofiar, różne ich tytuły, zależne od ich celu i od sytuacji składających ofiarę. Bóg na pustyni nie wymaga, by składano ofiary w jakimś konkretnym miejscu. Wie bowiem, że życie zmusi Izraela do wędrówki. Dlatego wskazuje, że ołtarz ma wznosić tam, gdzie się zatrzyma, a gdzie Bóg każe wspominać swoje imię. Bóg nie żąda wyraźnie ofiary, ale może kazać wspominać lub wzywać Jego imienia. Następnie Bóg zapewnia: przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A zatem ilekroć Izraelici zwracają się do Boga, składając mu ofiary czy wspominając Jego imię, Bóg zapewnia, że będzie blisko nich i będzie im błogosławił. Opisy zawarcia przymierza między Bogiem i ludem izraelskim są tak w Księdze Wyjścia rozłożone, że dopiero po objawieniu części komentarza do Dekalogu, czyli do Księgi Przymierza, następuje właściwy opis zawarcia przymierza, podczas którego Mojżesz składa ofiary, w których szczególnie mocno podkreślona jest rola krwi, którą skrapia ołtarz oraz ludzi, z którymi Bóg zawiera przymierze. Mówiąc o potrzebie wykonania różnych elementów kultu, spotykamy wzmianki o potrzebie wykonania jeszcze innych ołtarzy, a przy omawianiu konsekracji arcykapłana i innych kapłanów czytamy informacje o różnych ofiarach składanych przy tej okazji. Będą wśród nich ofiara za grzech Arona i jego synów, ofiara całopalna złożona z barana oraz ofiara wyświęcenia, której pewne części zostaną spalone, a reszta zostanie użyta na biesiadę. Dopiero po opisie konsekracji Arona i jego synów na kapłanów mamy w Księdze Wyjścia polecenie składania ofiary ustawicznej, na którą będą się składać dwa roczne baranki składane codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu. Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej czwartą częścią chinu wyciśniętej oliwy. A jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości czwartej części chinu, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą z pokarmów. To będzie ustawiczna ofiara całopalenia, składana z pokolenia w pokolenie u wejścia do namiotu spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z Tobą, aby rozmawiać. Tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz. Arona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani i będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem i poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was. Ja, Pan, wasz Bóg. Jest to ofiara ku czci Boga, ta ofiara ustawiczna, wprowadzona prawdopodobnie dużo później, gdy życie Izraelitów było już dobrze ustabilizowane i stać ich było, aby codziennie składać na ofiarę dwa roczne baranki. Można było nazwać ofiarą uwielbienia, podobnie jak nazywaliśmy pieśń Mojżesza. Uznanie za Boga i uwielbienie jest pierwszym motywem całej religii Izraela. Bóg jest i Izrael to potwierdza swoją wiarą i swoimi ofiarami, a także wszelkimi pieśniami. W Księdze Kapłańskiej znajdziemy bardziej szczegółowe pouczenia o ofiarach, najpierw jak się składa na ofiarę różne rodzaje zwierząt i różne pokarmy, a potem omówione są różne ofiary według celów, które składający pragną osiągnąć. Jednym z takich celów jest utwierdzenie wspólnoty. Jest to cel ofiar biesiadnych. Po zawarciu przymierza Izraelici zdają sobie sprawę z tego, że nie zawsze zachowują to wszystko, co w akcie przymierza przyrzekli zachowywać. I za to starali się przebłagać Boga ofiarami składanymi za grzech. Za grzechy całej wspólnoty, czy za grzech arcykapłana, naczelnika rodu lub zwykłych ludzi. Zdają sobie sprawę z różnych przekroczeń, przykazań dekalogu, także nie w pełni świadomych, składano różne ofiary zadośćuczynienia. Te same cele przyświęcają także późniejszym modlitwom ustnym, na przykład psalmom. I te same cele powtarzają się w naszych modlitwach adoracji, czyli uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i zadośćuczynienia.